słuchajcie, bardzo późną porę. Porę, no, nocną, a właściwie zaraz będzie poranek. Nie, aż tak źle nie jest. Ale dobry wieczór, szczęść Boże, witajcie z mojego pokoiku w nocnej, bardzo nocnej porze. Chcę się z Wami dzisiaj podzielić takim moim bardzo osobistym świadectwem. Długo się zastanawiałem, czy o tym mówić, czy nie. Ale trochę poczytałem, bo dość niedawno sobie uświadomiłem, że należę do tak zwanych WW, czyli wysoko wrażliwych osób, bo to oznacza skrót WWO. Oczywiście to nie jest jednostka chorobowa. Jest to, tak można określić, WWO polega na posiadaniu bardzo wrażliwego układu nerwowego. WWO dotyczy od 10 do 15% populacji i jest dziedziczne. Ja wiem, że WWO odziedziczyłem po mojej mamie. To tak na sam początek, żeby Wam zasygnalizować, o czym dziś będę mówił. A będę mówił prosto z serca, bo być może wielu z Was się to przyda, skoro 10-15% przynależy do tej grupy osób wysoko wrażliwych, to znaczy, że jest nas dość dużo, jedna czy nawet dwie osoby, półtorej osoby na 10 osób. To jest jednak sporo. W związku z tym pozwólcie, że z Wami się tym moim świadectwem podzielę. Będzie dużo takich osobistych wycieczek do przeszłości, do teraźniejszości. W ogóle nawet nie wiem właśnie, to już... Dobra, nic, bo już to było wprowadzenie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Przepraszam, bo już się zaczynam gubić, a mam dwie strony zapisane, co mam Wam powiedzieć i już zaczynajmy bez tego zbędnego, wstępnego, wprowadzającego gadania. Zapraszam Was serdecznie na ten dziś dość specyficzny materiał, a wyjątkowy ze względu na Was, drodzy widzowie, że jesteście z kanałem Moc Słabości. I że razem zmierzamy do nieba, mimo tego, że każdy z nas ma swoje słabości, a przecież wiemy, że moc w słabości się doskonali. Te słowa od Chrystusa usłyszał święty Paweł. Dajmy wiarę Słowu Bożemu. Wierzę na Słowo, to znaczy wierzę Słowu Bożemu. Moc w słabości się naprawdę doskonali. Na początek przykład, żeby to, jak to określa jeden z komentatorów sportowych, uplastycznić temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, a właściwie moje świadectwo, którym chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Przykład. Przykład bardzo świeży, sprzed dosłownie kilku dni. Otóż kilka dni temu zdarzyło mi się napisać o sobie, dla mnie obcej, ponieważ nie znamy się osobiście, gdzieś tam tylko... Nawet nie poznaliśmy się, nawet to był moment, kiedy się znaliśmy przez społecznościowe media. Zdarzyło mi się napisać taki bardzo emocjonalno-uczuciowy komentarz pewnej osobie, tak jak zaznaczyłem, której nie znam, ale którą w jakiś sposób tak emocjonalnie, uczuciowo wyczuwam. Nie jestem w stanie Wam tego opisać, jak wyczuwam. Zaraz będę to wszystko wyjaśniał na tyle, na ile potrafię opisać, czym jest bycie wysoko wrażliwą osobą. Napisałem taki bardzo pozytywnie, uczuciowo-emocjonalny komentarz. Ta osoba prawdopodobnie nie znała mnie, ja też jej nie znam. Nawet nie znamy się specjalnie z mediów społecznościowych, pierwszy raz się na tych mediach widzieliśmy. Ale tak poczułem, że powinienem coś dobrego, bardzo dobrego tej osobie napisać w komentarzu. Podkreślam, napisałem taki bardzo pozytywny komentarz, ale może właśnie za bardzo taki emocjonalnie uczuciowy. Ta osoba mnie... przepraszam, wiem, że to jest głupie, ale dzisiaj jest wieczór i chcę się z Wami takim moim doświadczeniem. Dla kogoś to się może wydawać głupie, ale zaraz powiem, że dla mnie jest to pewien problem zmagać się z tym. Ta osoba mnie zablokowała ze względu na prawdopodobnie ten komentarz, który tam wybrzmiał pod jednym ze zdjęć, zupełnie normalnym zdjęciem. To nawet nie chodziło o to zdjęcie, tylko o opis do tego zdjęcia. A napisałem takie słowa: żyj, tańcz i kochaj. Kochaj i rób co chcesz, święty Augustyn. Te trzy ostatnie słowa czyli kochaj i rób co chcesz, to chyba więcej niż trzy, powiedział święty Augustyn. Ta osoba mnie zablokowała dość mocno, powiem szczerze, to przeżywałem, no bo właśnie to tak uderzyło bardzo mocno w takie moje, w taką moją wrażliwość emocjonalną, uczuciową. Chodziłem z tym problemem, tak wiem, to nie jest żaden problem, tym bardziej, że tej osoby kompletnie nie znałem, pewnie nigdy bym nie poznał. Chodziłem z tym problemem i się zamartwiałem, dlaczego, co złego napisałem, niepotrzebnie, że napisałem, analizowałem, przeanalizowywałem ten temat przez kilka dni, do tego stopnia, że w końcu ta osoba mi się przyśniła. I w ten sposób, jakby już wymęczony, zamęczony tym tematem, on ostatecznie umarł, no bo przestałem go po prostu karmić moimi analizami, moimi emocjami i uczuciami, przestałem po prostu wracać do tego komentarza i do tego dla mnie problemu, dlaczego ktoś mnie zablokował, skoro napisałem pozytywny komentarz. Tak, wiem, z powodu takiej głupoty straciłem sporo czasu i dochodziłem do siebie przez kilka dni. To jest przykład, jeden z wielu, taki, który ostatnio mi się wydarzył, a takich przykładów mógłbym wam podawać z każdego tygodnia kilka, czasami nawet i kilkanaście. O co chodzi, wychodząc z tego przykładu, w życiu osoby wysoko wrażliwej? Teraz będę to wszystko mówił jako osobiste świadectwo. Być może wielu z was się to przyda, ponieważ odwołam się również na samym końcu do takich badań psychologicznych dotyczących osób wysoko wrażliwych, bo ten problem też należy przepracowywać. To nie jest jednostka chorobowa, jest to coś wyjątkowego, bycie człowiekiem wysoko wrażliwym. Lepiej być wysoko wrażliwym niż wysoko niewrażliwym, chociaż każda skrajność, wiadomo, jest zła. Na czym polega bycie osobą wysoko wrażliwą? Jeżeli ty masz z tym problem i się z tym zmagasz, napisz w komentarzu swoje świadectwo. Opisz, jak to przeżywasz, jak z tego wychodzisz, jak sobie z tym radzisz. Uwierz mi, że będzie ono bardzo pomocne. Pamiętam, jak 3 lata temu również w wakacje zamieściłem świadectwo dotyczące nerwicy lękowej, która u mnie właściwie już prawie że przestała istnieć. I no, to już nie będę wracał do tego tematu. Już właściwie z tą nerwicą lękową nie mam żadnych problemów. Czasami gdzieś tam jeszcze wróci, ale to takich już końcówkach, że tak powiem, tego, co nazywamy nerwicą lękową. Natomiast opisz swoje wysoko wrażliwe przeżywanie codzienności w komentarzu, bo uwierz mi, że wiele osób w internecie szuka wyjaśnienia tego, dlaczego tak wszystkim się przejmuje. I uwierz mi, że ja też po internetach szukałem, dlaczego wszystkim się przejmuję, dlaczego tak bardzo uczuciowo, emocjonalnie przeżywam codzienność, nawet te kwestie, te partie, że tak powiem, codzienności, które nie wymagają zaangażowania emocjonalno-uczuciowego. Proszę cię, podziel się, jeżeli masz taki problem, jeżeli należysz do osób wysoko wrażliwych, no właśnie, a może to jest problem, opisz to w komentarzu, proszę cię o to bardzo. I kolejny przykład. Na czym polega bycie osobą wysoko wrażliwą? Przykład z mojego życia zawodowego. To moje życie zawodowe teraz wygląda zupełnie inaczej, bo pracuję na swoim, jestem sam sobie szefem i tak dalej. No. Początkiem i końcem mojego życia zawodowego oczywiście to wszystko zawierzam Chrystusowi. On jest moim głównym szefem, ale bycie osobą wysoko wrażliwą w moim życiu zawodowym przejawiało się na przykład w tym, że kiedy jako nauczyciel, a pracowałem w liceum przez kilkanaście lat, wchodziłem do pomieszczenia, na przykład do pokoju nauczycielskiego, czy też do klasy, to wyczuwałem uczucia, wyczuwałem właściwie bardziej emocje, też trzeba rozróżnić emocje, a uczucia, wyczuwałem emocje osób, które znajdowały się w danym pomieszczeniu. I najmocniej wyczuwałem emocje negatywne. I teraz co robiłem z tymi emocjami negatywnymi? Zamykałem się na te emocje negatywne, czasami tworząc sobie taką skorupę niewrażliwości na te emocje negatywne. To znaczy wyczuwałem od konkretnych nawet osób emocje negatywne, wiedziałem, że coś się dzieje, choć przecież nikt mi nie okazywał tych negatywnych emocji, ale naprawdę je wyczuwałem, to osoby wysoko wrażliwe tylko są w stanie zrozumieć i jeszcze dojaśnić, wyjaśnić, jeżeli ja tego nie potrafię teraz zrobić. I nie chcąc być zranionym przez czyjeś negatywne emocje, zamykałem się na emocje, ale także na uczucia, zamykałem się sam w sobie. Dlaczego nie podejmowałem ryzyka otwarcia się na emocje czy też na uczucia? Oczywiście nie warto się otwierać na emocje negatywne, ale to też mnie zamykało na emocje, na uczucia pozytywne, bowiem gdybym otworzył się na takie emocje, uczucia, emocje i uczucia, świadomie używam tych dwóch słów, chociaż one oznaczają zupełnie inne przestrzenie naszego życia duchowego. Gdybym się otworzył na takie emocje i uczucia negatywne, to dotknęłyby one mnie bardzo i musiałbym sobie z nimi bardzo, bardzo długo radzić, co by oznaczało, że po prostu znowu spędzałbym całe dnie, a czasami i też noce na analizowaniu tego, dlaczego ktoś tak na mnie spojrzał albo nie spojrzał, dlaczego takie negatywne emocje się w tej przestrzeni narodziły, czy też się nie narodziły. I pamiętam do dziś pierwszy negatywny komentarz pod pierwszym materiałem tutaj na kanale Moc Słabości. Kilka lat temu nie było żadnego innego komentarza, był tylko jeden przez wiele, wiele miesięcy, był tylko jeden negatywny komentarz. Do tej pory go pamiętam, chociaż przecież on dziś już nie ma żadnego znaczenia, ale wciąż go w sobie noszę. I druga sprawa, aby obronić się przed właśnie takimi różnymi komentarzami negatywnymi, czy to w sieci zamieszczanymi, czy też kierowanymi do mnie na żywo, sam w sobie wytwarzam taką negatywną skorupę negatywnych emocji, które mają odstraszać tego, który z takim negatywnym komentarzem, czy też negatywnym podejściem się do mnie zbliża. To znaczy sam potrafię generować negatywne emocje i uczucia, które są odzwierciedleniem negatywnych emocji i uczuć osoby, którą spotykam. Ktoś powie, tak, to jest oczywiste, no bo kiedy spotykam człowieka na przykład zdenerwowanego, to również sam zaczynam się denerwować. To nie o to chodzi. Tu chodzi o wyczuwanie pewnych emocji i uczuć, które nie są uzewnętrzniane. Nawet po mimice twarzy nie widać, ale osoba wysoko wrażliwa jest w stanie je wyczuć, wyczuwać. I ja no, tak się bronię przed tymi negatywnymi emocjami, uczuciami, które są generowane przez komentarze, czy to na żywo, czy też pisane gdzieś tam w internecie, właśnie tworząc taką skorupę negatywnych emocji i uczuć, czy też po prostu nie wchodząc w dyskusję na taki czy inny temat. No, to jest moja obrona przed tym, co negatywne i emocjonalnie negatywne gdzieś mnie w rzeczywistości spotyka i otacza. Na czym polega u mnie bycie osobą wysoko wrażliwą? Na przykład rozpamiętywanie przeszłości, ciągłe rozpamiętywanie przeszłości, czasami tworzenie z przeszłości argumentu przeciwko teraźniejszości, obwinianie siebie za to, co w przeszłości mi nie wyszło, a co nie było uczynione z mojej winy, to znaczy branie na siebie winy, która nie jest moją winą. Nie wiem, czy ja to dobrze wyjaśniłem. Ucieczka w wizje dotyczące przyszłości przed tym, co się dzieje w teraźniejszości, ucieczka w wizje z przeszłości, a jednocześnie bardzo szybkie angażowanie się takie emocjonalne w przyszłość, tworzenie takich odrealnionych obrazów mojej przyszłości, kiedy poczuję, że na przykład ktoś obdarza mnie takim bardzo pozytywnym uczuciem, to ja już no, po prostu rozbudowuję takie uczucie do potężnej wizji, prawda, przyszłości, która jest odrealniona i nie ma żadnych stabilnych fundamentów. No właśnie, szybkie projektowanie szczęśliwej przyszłości, no bo osoba wysoko wrażliwa zamyka się na negatywne uczucia i emocje i robi to stanowczo, chociaż wciąż je rozpamiętuje. To też jest ten cały paradoks, że chociaż się jako osoby wysoko wrażliwe zamykamy na negatywne emocje i uczucia, to wciąż je rozpamiętujemy. To tak jakby się do kogoś odwrócić plecami, nie chcąc słyszeć go, widzieć, no bo wyrządza nam krzywdę, ale jednocześnie będąc odwróconym do niego plecami, wciąż nasłuchiwać, co on tam na mnie wygatuje. To jest dokładnie tak samo z nami, osobami wysoko wrażliwymi, że jednak wciąż przejmujemy się tymi negatywnymi emocjami i uczuciami, ale z drugiej strony budowanie takich już abstrakcyjnych, niemalże odrealnionych wizji przyszłości na bazie nawet malutkiego pozytywnego uczucia czy też emocji, którą spotykamy, a osoby wysoko wrażliwe dużo mocniej przeżywają to, co negatywne i to, co pozytywne. Porównywanie się na przykład z innymi osobami, często z perspektywy przewidywania ich emocji i uczuć względem mnie. Na czym jeszcze polega być osobą wysoko wrażliwą? Na przykład na unikaniu, czasami za wszelką cenę unikaniu sytuacji konfliktowych, za wszelką cenę, czyli na przykład za cenę rezygnacji z samego siebie, z własnego zdania. A z drugiej strony, to też jest ciekawe, czując, że nie uniknie się sytuacji konfliktowej, przyspieszanie zaistnienia tej sytuacji konfliktowej przez na przykład generowanie uczuć czy emocji negatywnych, żeby ta sytuacja konfliktowa już zaistniała, no bo osoba wysoko wrażliwa wyczuwa, że za chwilę to będzie konflikt, a więc widząc, że go nie uniknie, chcę go, przynajmniej ja tak mam, jak najszybciej wywołać, żeby już się ta sytuacja konfliktowa wydarzyła i żeby jak najszybciej mieć ją za sobą, jak najszybciej wywołać burzę, żeby po tej burzy już nastał spokój, cisza i w końcu emocjonalne wyciszenie. Bycie osobą wysoko wrażliwą w moim przypadku oznacza na przykład to, że komfortowo czuję się poza tłumem, ale z drugiej strony nadmierne przebywanie z samym sobą powoduje natłok emocji, a więc znowu skrajności wtłumienie, czyli od razu poza tłumem, ale poza tłumem też nie, no bo wtedy zostaję sam na sam ze swoimi emocjami i uczuciami. Być osobą wysoko wrażliwą cechuje się również naiwnością w budowaniu relacji opartych na uczuciach. Często, no właśnie, wymaganie uczuć pozytywnych od drugiej osoby, skoro ja takie uczucia do tej osobie eksponuję, no to również od niej domagam się takich emocji, czy też po prostu już wprost uczuć pozytywnych, a jeśli ich nie ma, to będę tak długo, że tak powiem, krążył wokół tej osoby, chyba że stanowczo powie nie, odejdź, ale tak długo będę wokół tej osoby krążył, żeby chociaż nawet milimetr pozytywnego uczucia, czy też pozytywnej emocji znaleźć, żeby mieć jakiś punkt zahaczenia dobrej, pozytywnej emocji, a w tym przypadku uczucia, które będzie odpowiedzią na moje pozytywne uczucia, które bardzo często, jak już mówiłem, prowadzą do takich przesadnych, marzycielskich wizji dotyczących przyszłości, która nie ma właściwie fundamentów, nie osadza się na niczym trwałym, w tym, co się dzieje tu i teraz. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzach, to może jeszcze jakieś nagram tego ratę. To wszystko, co przed chwilą powiedziałem, wyraża się również w chęci bardzo szybkiego, czasami naprawdę bardzo szybkiego przejścia z nietrwałych uczuć do czegoś trwalszego niż owe niepewne uczucia. Osoba wysoko wrażliwa, przynajmniej ja tak mam, lubi opisywać ludzką twarz za pomocą emocji i uczuć. Dysponuje bardzo dobrą pamięcią do twarzy, pamięcią fotograficzną, no bo każda twarz zapada głęboko w naszym, że tak powiem, wysoko wrażliwym jestestwie i jest zdefiniowana w jakiejś płaszczyźnie, w jakiejś przestrzeni emocjonalnie uczuciowej. Mówiąc krótko, patrząc, osoba wysoko wrażliwa, patrząc na kogoś, którego właśnie po raz pierwszy na przykład spotyka, opisuje go, jego twarz, szczególnie jego twarz, za pomocą emocji i uczuć. I to wtedy naprawdę buzuje w głowie, a właśnie, no tak, w głowie, no bo to wszystko dzieje się w głowie. A zatem w moim przypadku bycie osobą wysoko wrażliwą to jest przede wszystkim zamykanie się na negatywne uczucia i emocje, a jednocześnie bardzo silne przywiązywanie się do negatywnych emocji i uczuć, które ktoś w moim kierunku wypowiada, czy też na żywo, czy też w postaci na przykład komentarzy. Dlatego wydaje mi się, że osoby wysoko wrażliwe kompletnie nie nadają się do prowadzenia kanału na YouTube. Nie wiem, jak to się dzieje w moim przypadku, że nadal ten kanał prowadzę. No właśnie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, osoba wysoko wrażliwa, taka jak ja, bardzo łatwo angażuje się emocjonalnie i uczuciowo w przestrzenie, które nie mają właściwie jakiejś przyszłości, ale wyszukuję w tym, co negatywne, tego, co pozytywne i na tym chcę budować coś trwalszego niż uczucia. Kolejna sprawa, osoba wysoko wrażliwa jest w stanie, wchodząc do pomieszczenia, wyczuwać emocje, uczucia osób w nim się znajdujące, chociaż te osoby tych emocji i uczuć kompletnie nie wyrażają, ale to tak jakbyś wszedł do jakiegoś pomieszczenia i wyczuwał zapachy. Ktoś, prawda, wchodzisz do kuchni, ktoś gotuje obiad i wyczuwasz zapach obiadu, no to tak właśnie jest osobą wysoko wrażliwą. Wchodzi do pomieszczenia i wyczuwa tym swoim węchem emocjonalno-uczuciowym emocje i uczucia osób, które się w tym pomieszczeniu znajdują. Wyobraźcie sobie, jak jest wiele różnych osób o różnym, że tak powiem, zabarwieniu emocjonalnie uczuciowym. I teraz osoba wysoko wrażliwa analizuje każdą z tych osób pod kątem emocji i uczuć, jakimi przychodzi, jakimi chodzi. Bycie osobą wysoko wrażliwą jest dziedziczne. To nie jest, jak powiedziałem, jednostka chorobowa, dotyczy od 10 do 15% populacji i chciałbym wam przeczytać kilka danych takich medycznych dotyczących osób wysoko wrażliwych. Przez swoją wrażliwość jesteś naprawdę wyjątkowy. Wrażliwość rodzi wiele owoców, twój umysł inaczej funkcjonuje. Poniższa charakterystyka obejmuje przeciętne tego przejawy. U nikogo nie występują one wszystkie naraz, niemniej w porównaniu z nie WWO, większość z nas cechuje, większość osób wysoko wrażliwych cechują takie oto rysy naszego jestestwa, można tak nazwać. Większa zdolność dostrzegania i unikania błędów, sumienność i drobiazgowość, no właśnie, drobiazgowość, właśnie analizowanie wszystkiego. Na przykład ostatnio mam taki, no noszę w sobie też takie emocje i uczucia związane z pewną osobą, która się bardzo mnie mocno uczepiła, której kiedyś bardzo mocno broniłem i też to czyniłem publicznie w internecie i tak dalej. Jest to osoba dość znana, ale no, z jakichś przyczyn po prostu się mnie bardzo mocno uczepiła i wciąż gdzieś tam mnie, prawda, stara się mnie zaatakować. Oczywiście nie, w ogóle nie chcę powiedzieć w jaki sposób ta osoba to czyni. Ale powiedzmy, że na przykład nie oglądam materiałów tej osoby. Gdyby nagrywała gdzieś tam na YouTubie, to materiałów tej osoby na mój temat nie oglądam, tylko przesyłam te materiały takim osobom, którym bardzo ufam i proszę je, aby obejrzały ten materiał i mi powiedziały, czy bardzo mi się tam dostało, czy nie. Podkreślę, że tej osobie nigdy niczego złego nie zrobiłem. A mimo tego ta osoba bardzo mocno się mnie czepia, ktoś by powiedział, no to jak się czepia, nic jej nie zrobiłeś, to daj sobie spokój. No właśnie osoby wysoko wrażliwe nie są w stanie podejść do tego z takim dystansem i to jest takie moje ostatnie zmartwienie, można powiedzieć umartwienie. To mi daje bardzo dużo do myślenia, że to wszystko trzeba zawierzać Chrystusowi, ponieważ te słabości są przestrzenią, w których może pojawić się moc Boża, tak jak tam, gdzie jest ciemno. Najłatwiej zobaczyć nawet najmniejszy błysk światła. Jeżeli jest bardzo ciemno, to nawet malutka zapalona zapałka jest w stanie skupić twój wzrok. Tam, gdzie jest mrok, tam najlepiej widać światło, tam, gdzie jest słabość, najlepiej widać moc, moc Bożą. Tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża, chociaż w tym przypadku nie mówimy o grzechu, bo przecież bycie osobą wysoko wrażliwą nie jest grzechem, czy też analizowanie emocji, uczuć czyjś też nie jest grzechem. No to taka dygresja, przepraszam. Co jeszcze cechuje osoby wysoko wrażliwe? Umiejętność głębokiej koncentracji, ale tak w takiej rzeczywistości, żeby mi po prostu nic nie przeszkadzało i wtedy mogę się rzeczywiście bardzo mocno skoncentrować. Wyjątkowa zdolność do wykonywania zadań wymagających czujności, precyzji, prędkości i wykrywania drobnych różnic. Chociaż na mnie na przykład presja czasu działa bardzo negatywnie i jestem bardzo słaby, jeżeli chodzi o działanie pod presją czasu. Bardzo mocno się przejmuję, jeżeli mam wykonać jakieś zadanie pod presją czasu, że tego czasu jest za mało, czyli znowu dochodzi jakby kolejny problem, bo nie dość, że muszę coś szybko wykonać, to jeszcze przejmuję się tym, że jest mało czasu. Tak więc nie tylko tym, że coś się dzieje i to muszę to coś uczynić, ale jeszcze dochodzi do tego problem, że jest mało czasu i to się wszystko nakłada na was. No. Tak, przepraszam, bo znowu dygresja. Zdolność do przetwarzania materiału na głębszym poziomie to tak zwanej pamięci semantycznej, czyli no właśnie wyszukiwanie wielu znaczeń, wielu warstw znaczeniowych różnych sytuacji, z którymi się spotykamy, wyczytywanie, tak jak to zaznaczyłem, to bardzo mnie charakteryzuje, emocji, uczuć z twarzy ludzkich, Tak przynajmniej ja zapamiętuję twarze ludzkie, właśnie opisując je za pomocą emocji i uczuć. I to nie jest tak, że spotykam się z taką osobą i sobie zadaję pytanie, jakimi emocjami i uczuciami tę osobę, to znaczy jej twarz, opiszę. Nie, to się dzieje automatycznie. Widzę jakąś osobę i już emocje, uczucia same zaczynają, że tak powiem, na tablicy mojego duchowego jestestwa, czy mojego umysłu, zaczynają wypisywać, prawda, przyporządkowując te czy inne uczucia, te czy inne emocje do twarzy, którą widzę. Częste rozważanie swojego sposobu myślenia, myślenia nad swoim myśleniem, samo myślenie, samo zastanawianie się nad swoim stanowieniem, to znaczy samostanowienie. Stąd na przykład jako pracę magisterską na studiach teologicznych napisałem, poświęciłem tematowi dotyczącemu osoby ludzkiej, godności osoby ludzkiej w pismach Karola Wojtyły i Jana Pawła II na podstawie książki Osoba i czyn Karola Wojtyły, bardzo trudnej. Księża, którzy studiują filozofię, często się śmiali, że osoba i czyn to jest, tak, to jest taka kara czyśćcowa dla tych wszystkich, którzy do czyśćca trafią, prawda, i studiowali filozofię. Osoba i czyn. To Karol Wojtyła mówił coś takiego, że człowiek jest oknem wglądu tego, kim jestem. To znaczy, gdybyśmy byli na samotnych wyspach, nigdy byśmy samych siebie nie poznali, ponieważ to na przykład patrząc na reakcję drugiej osoby, która reaguje na moje, że tak powiem, reakcje, jestem w stanie poznać samego siebie. Sam przed sobą mogę się wydawać cudowny i wspaniały, a w spotkaniu z drugą osobą wychodzi, że tak powiem, w praniu, jaki tak naprawdę jestem. Drugi człowiek, mój bliźni, jest oknem wglądu w to, kim naprawdę jestem, a jak to kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział, to nieprzyjaciel powie ci całą prawdę o sobie, ale właśnie to nieprzyjaciel. Nie przyjaciel powie ci, ale to nieprzyjaciel, to znaczy twój wróg, powie ci całą prawdę o sobie, chociaż to też nie jest do końca prawda, bo no, nieprzyjaciel ma to do siebie, że będzie chciał po prostu zrobić ci krzywdę emocjonalną, uczuciową i będzie też na twój temat wygadywał wiele kłamstwa, więc nie warto się jednak przywiązywać do tego, o czym i w jaki sposób mówią o nas nasi nieprzyjaciele i wrogowie, bo no, nie jest to prawdziwy obraz nas samych, ale rzeczywiście drugi człowiek jest oknem wglądu w to, kim jestem. Przynajmniej tak twierdził Karol Wojtyła w dziele Osoba i czyn. Polecam wytrwałym Osobę i czyn. Zdolność do uczenia się różnych rzeczy mimochodem, bez świadomości, że ich się nauczyliśmy. Ja tak na przykład miałem w liceum dat z historii. Uczyłem się raz ich wysłuchawszy w czasie lekcji historii. I później przychodziłem do domu i z pamięci wypisywałem daty, które usłyszałem na lekcji historii, a to było związane z tym, że jako młody chłopak, taki kilkuletni chłopak, z moimi kumplami, prawda, z podwórka, chodziliśmy sobie na przystanek autobusowy i zapamiętywaliśmy rejestrację kolejnych autobusów, zapamiętywaliśmy rejestrację przejeżdżających samochodów i później się z tych rejestracji odpytywaliśmy. I kolejna cecha, która dotyczy osób wysoko wrażliwych, podleganie silnemu wpływowi nastrojów i emocji innych ludzi. To jest rzeczywiście prawda. Myślę, że każdy z Was, kto jest WWO, czyli osobą wysoko wrażliwą, może się pod tym podpisać. I teraz, czego potrzebujesz jako osoba wysoko wrażliwa? Korzystam z książki napisanej przez Johna Greya, który na co dzień pracuje z osobami wysoko wrażliwymi. No właśnie, osoba kompetentna w tym zakresie, w związku z tym pozwólcie, że będę cytował teraz. Osoby wysoko wrażliwe mogą nad sobą pracować w takich czterech przestrzeniach. Pierwsza. Samowiedza. Musisz zrozumieć, co to znaczy być wysoko wrażliwym. Dogłębnie musisz to zrozumieć. Jak to się ma do innych twoich cech oraz jak wpłynęła na ciebie negatywna postawa społeczeństwa. Ponadto musisz dobrze poznać swoje czułe ciało. Koniec z ignorowaniem go z powodu tego, że sprawia wrażenie zbyt mało chętnego do współpracy z tobą, czy po prostu słabego. Reinterpretacja. Druga przestrzeń do pracy nad sobą jako osoba wysoko wrażliwa. Musisz aktywnie zreinterpretować dużą część swojej przeszłości w świetle wiedzy, że przyszedłeś na świat jako osoba wysoko wrażliwa. Powiadam, jest to bycie osobą wysoko wrażliwą, jest uwarunkowane dziedzicznie. My to dziedziczymy. Ja to odziedziczyłem po mojej mamie, która się naprawdę bardzo, bardzo wszystkim bardzo mocno przejmowała. Gucio mi tu chodzi, a Gucio dzisiaj miał, słuchajcie, no miał operację taką i Gucio jest ledwo tutaj funkcjonuje. Też dzisiaj po prostu powiem wam szczerze, to co ja się dzisiaj z Guciem naprzeżywałem, miał usuwany kamień z zębów, ale jak już go zobaczyłem pod narkozą i zasnął pod narkozą z otwartymi oczyma, to miałem pół dnia z głowy. Wciąż o tym myślałem, bo po prostu wyglądał za przeproszeniem jak trup i byłem po prostu. No, przeżyłem to bardzo. Ktoś powie, słuchaj, kota przeżywasz, przecież nic poważnego, usuwanie kamienia z zębów, był pod narkozą. Tak, ale dla mnie to jest problem i wciąż miałem przed oczyma obraz Gucia z tymi otwartymi oczyma, a lekarz go bierze takiego, prawda, bezwładnego, no bo już działał ten głupi Jasiu, czy jak to się mówi, prawda. A zatem, wiele z twoich porażek było nieuniknionych, ponieważ ani ty, ani twoi rodzice, nauczyciele, koledzy czy współpracownicy nie rozumieli, jak funkcjonujesz. Reinterpretacja twoich doświadczeń może prowadzić do zbudowania wyższego poczucia własnej wartości, a jest ono dla osób wysoko wrażliwych wyjątkowo ważne, gdyż zapobiega nadpobudzeniu w nowych, a przez to silnie stymulujących sytuacjach. Reinterpretacja nie zachodzi jednak automatycznie. Dlatego na końcu każdego rozdziału zamieszczam ćwiczenia. Dobra. Zdrowienie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz właśnie musisz uruchomić proces gojenia głębszych ran. Byłeś bardzo wrażliwy w dzieciństwie, problemy rodzinne i szkolne, choroby i tym podobne wywierały na ciebie większy wpływ niż na innych. Ponadto różniłeś się od rówieśników i prawie na pewno cierpiałeś z tego powodu. Spodziewając się silnych emocji, które zapewne pojawiają się przy takiej wewnętrznej pracy koniecznej dla zaleczenia ran z przeszłości, osoby wysoko wrażliwe mogą mieć większą skłonność do tego, by się powstrzymywać przed jej wykonaniem. Ostrożność i rozwaga są uzasadnione, ale nie przysłużysz się sobie, zostawiając to zadanie na później. Zdrowienie. To znaczy przyznanie się do tego, że jestem osobą wysoko wrażliwą, że zostałem. Że wszystko w przeszłości, w swoim dzieciństwie mocniej przeżywałem. Nie dlatego, że byłem gorszy od innych, tylko po prostu mój układ nerwowy jest dużo wrażliwszy. I czwarta przestrzeń pracy nad sobą. Pomoc w swobodnym udzielaniu się w świecie oraz nauczeniu się, kiedy należy się wycofać. Możesz, powinieneś i musisz angażować się w sprawy świata. Świat naprawdę cię potrzebuje, ale musisz się też nauczyć, jak nie popadać w przesadę z działaniem lub powstrzymywaniem się przed nim. Tak, i to myślę, że też mnie mocno dotyczy, bo bardzo mocno, no właśnie, przejmuję się różnego rodzaju problemami osób trzecich. I powiem szczerze, że nie okazuję tego na zewnątrz, bo boję się, że kiedy okaże to, że się przejmuję tym czy innym problemem, to ktoś, no, że tak powiem, przyatakuje mnie za to, że się czyimś problemem zajmuję. I znowu będę zaraz myślał, a dlaczego ta osoba mi nie pomogła w rozwiązaniu tego problemu, tylko znowu mi zarzuca, że ja się tym, no, interesuję. I, no, ciągłe analizowanie, przeanalizowywanie wszystkiego. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o osoby wysoko wrażliwe, jeżeli chodzi o moje doświadczenie. Nie wiem, co wy o tym wszystkim myślicie. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze więcej o tym posłuchać. Napiszcie w komentarzach i wy osoby wysoko wrażliwe i wy nie wysoko wrażliwi, czyli po prostu normalni, którzy jesteście wrażliwi, ale nie jesteście wysoce wrażliwi i po prostu wystarczy być wrażliwym, nie trzeba być wysoko wrażliwym, ale też nie można być niewrażliwym. To znaczy bycie osobą wysoko wrażliwą jest tak samo męczące jak bycie osobą niewrażliwą. Chociaż niewrażliwością pozwólcie, że nie będę się przejmował, bo czasami, choć się stosuje jako taką skorupę, aby zamknąć się przed negatywnymi emocjami i uczuciami, to tak naprawdę bardzo mocno mnie boli niewrażliwość i po prostu czasami lepiej być naiwnym niż komuś zrobić krzywdę. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że poświęciliście mi tyle czasu, to znaczy temu świadectwu. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Jest bardzo późno, idę spać, bo tu już mi różne przypomnienia wyskakują. Za chwilę rozpoczynamy, słuchajcie, Różaniec o godzinie 5 rano tutaj na naszym kanale. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Wszyscy wrażliwi, niewrażliwi, wysoce wrażliwi, razem zmierzamy do nieba.